Panie i panowie, 9 minut po godzinie 7, piątek od samej północy, 9 dzień sierpnia roku pańskiego 2019, poranek Radia Wnet i stacja numer 30 naszej radiowej podróży, którą uzupełniamy, dopisujemy, dopełniamy rozmowami z niezwykłymi ludźmi. Dzisiaj stacja Bornem-Sulinowo, chociaż można też powiedzieć Grossborn. Moim pierwszym gościem jest pan Jarosław Marczyński, prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Bornego-Sulinowa. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam w porannym, słonecznym Bornym-Sulinowie.
No właśnie, ale będziemy rozmawiać o historii tego miasta przez pryzmat tego, co pozostało z taką... Wydaje mi się, panie Jarosławie, taką smutną nostalgią, bo przecież początki tego miasta to tak naprawdę rok 1934, czyli rozbudowa, wzrost tej militarnej machiny wojennej hitlerowskich Niemiec. Potem po roku 1945, po tych ciężkich walkach na całym Wale Pomorskim, o czym niestety dzisiaj historycznie też się trochę zapomina, tutaj stacjonowały wojska radzieckie. No i też można już powiedzieć, że była tutaj atomowa broń taktyczna. Natomiast po roku 1992-93 mamy Borne-Sulinowo. Natomiast no, pan jest też osobą, która jak gdyby wskrzesza nie tyle pamięć tą negatywną, ale pozytywną, ponieważ Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii na swój sposób sprawia, że tutaj przyjeżdżają zapaleńcy z całego świata, nawet Japończycy, nie mówiąc o Holendrach, Niemcach, Rosjanach, Polakach, Czechach i tak dalej, i tak dalej. Skąd w ogóle pomysł, aby Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii objęło pod swoimi sterami sierpniową porą właśnie teren tego poligonu?
Proszę państwa, Borne-Sulinowo, jak to się popularnie mówi, zawsze wojskiem stało. Czyli no od początku swojego powstania zawsze tu jakieś armie gościły. No fajnie, że przyszedł taki czas, kiedy nastał spokój. I to, czym my się zajmujemy, to jest tylko to, że chcemy utrwalić, chcemy jakby przekazać turystom wizerunek tego miasta. Jak to miasto wyglądało za czasów, kiedy była tu armia niemiecka, za czasów, kiedy była tu armia Federacji Rosyjskiej, a teraz takie pokojowe manewry. Pokojowe manewry. W tym roku 16. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych. Proszę państwa, zaczęło się to 15 lat temu, garstka ludzi wpadła na pomysł, że na terenach, które mamy wkoło Bornego-Sulinowa, mamy przepiękne tereny, mnóstwo lasów, mnóstwo terenów poligonowych, można zorganizować, można zebrać fascynatów, uzbrojenia, wojska, ludzi, którzy interesują się militariami. I tak się zaczęło. No, rozrosło się to naprawdę do olbrzymich rozmiarów. No, proszę państwa, w zeszłym roku przyjęliśmy z lotowiczów na naszym obozowisku około 4,5 tysiąca ludzi. Odwiedzających nie liczymy, nie jesteśmy w stanie, ale przewijają się dziesiątki tysięcy ludzi. Przyjeżdża do nas mnóstwo sprzętu. Jak tu pan redaktor wcześniej wspomniał, przyjeżdża sprzęt i ludzie, kolekcjonerzy, miłośnicy militariów z Europy, ale i z całego świata. Także no, długo by wymieniać sprzęt i ludzi, których tu gościmy, ale taka ciekawostka. Proszę państwa, co roku organizujemy dużą paradę. Duża parada to jest przejazd pojazdów militarnych, które gościmy na zlocie w Bornym-Sulinowie, wkoło jeziora Pile. Jest to jezioro, które otacza Borne-Sulinowo, ma powierzchnię 1000 hektarów, a objazd tym jeziorem to jest trasa prawie 50 kilometrów. Wyobraźcie sobie państwo, w zeszłym roku pojazd wojskowy jadący za pojazdem stworzył kolumnę 4 kilometrów. To świadczy o tym, jaki rozmiar ma nasza impreza.
No i teraz, panie Jarosławie, możemy zaprosić tych wszystkich słuchaczy, którzy gdzieś w Krakowie nas podsłuchują. Kraków 95,2, Warszawa 87,8. Moja ekipa gości gdzie? Borne-Sulinowo przy konsolecie Karol Smyk, który skupiony jak zwykle czuwa na tym, aby wszystko trafiło gdzie? Do państwa uszu w Warszawie i w Krakowie. Jan Oleński, mój wydawca. I oczywiście Adrian Kowarzy, który gdzieś tam za filarem pokazuje, że wszystko w porządku, a przy konsoletach Piotr Szydłowski w Warszawie. Ukłony, pozdrowienia, Piotrze. Konrad Tomaszewski, nasz wydawca techniczny, a także Aleksander Popielarz i Ania Kostrzewska, która będzie moim wydawcą technicznym również Studia Dublin. Natomiast wracając do pana Jarosława Marczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Historii Bornego-Sulinowa, ale również Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii. Zapraszamy na przyszły weekend tak naprawdę, więc ci wszyscy, którzy będą w okolicach tych pięknych 57 jezior i Bornego Sulinowa, muszą być tutaj.
Oczywiście, proszę Państwa, staramy się tak przygotować imprezę, żeby każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Jesteśmy tego świadomi, że nie wszyscy są fascynatami militariów, ale mamy też część artystyczną. Proszę Państwa, w piątek, 16 sierpnia, Gwiazda Wieczoru, zespół Dżem, także zapraszamy na koncert. Sobota, zespół Kobranocka. Proszę Państwa, w sobotę przenosimy się na pół godziny do Iraku, do miejscowości Karbala. Robimy potężną inscenizację bitwy o Karbale. Nakładem dużych środków, dużych ilości statystów, także myślę, że wszyscy, którzy przyjadą, znajdą coś dla siebie ciekawego.
No bo z pana postacią też trzeba mówić o Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy pierwszego Batalionu Szturmowego. Niech mi pan opowie trochę też o tym stowarzyszeniu i o tym, jak po latach trzymacie razem. Czy ten topos takiej prawdziwej wiarusowskiej żołnierskiej przyjaźni wciąż trwa, nie jest mitem literackim ani czymś takim, co jest tylko słowem rzuconym na wiatr?
Nie. Dziwnów to jest, kiedyś tak powiedziałem, kiedy byłem w Dziwnowie dla pana pułkownika Witka Brzozowskiego, który jest organizatorem Dziwnowa. Czym się różni Dziwnów od Bornego Sulinowa? W Bornym Sulinowie, proszę państwa, mimo że jest to bardzo atrakcyjna impreza, jest 99% przebierańców, a jeden stopień oryginalności. Zaś w Dziwnowie jest 99% oryginalności i 1% przebierańców. Do Dziwnowa przyjeżdżają ci starzy wiarusi, ci, którzy poznali smak potu. Dziwnów, no to jest początek wszystkiego, początek gromu. Także, a przyjeżdżają z wielkim namaszczeniem, bo mówią, że jest to jedyna okazja, żeby się zobaczyć, no bo niestety, no niektórzy już odchodzą, to są lata, no i proszę Państwa, no... Zapraszam do Dziwnowa. Nie tylko tyle, że mamy plaże i morze, ale żeby zobaczyć byłych żołnierzy pierwszego batalionu szturmowego.
A czy żołnierze wspominają założyciela, tego legendarnego założyciela gromu?
Oczywiście, że tak. Wieczorny czas jest spędzony właśnie na rozmowach, na wspominkach, na tym wszystkim. Uważają, że to był piękny czas. Piękni, odważni ludzie, którzy no, byli dowódcami i którzy stworzyli tak piękną formację.
Piękna formacja, która i tak wychwalana pod niebiosa na całej kuli ziemskiej. Siły Stanów Zjednoczonych dziękowały nie raz i nie dwa i nie pięć, bo chyba nie o wszystkich akcjach wie opinia publiczna, tak mi się coś wydaje, więc mamy chyba żołnierzy, których nie możemy się wstydzić. No i daj Boże tylko, żeby byli dobrze opłacani, dobrze uzupełniani sprzętem i logistyką i wtedy możemy spać spokojnie. Z prawdziwą przyjemnością donoszę słuchaczkom, pięknym i zacnym słuchaczom Radia Wnet, że dzisiaj gościmy w miejscowości Borne Sulinowa. Mój pierwszy gość, pan Jarosław Marczyński, prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Bornego Sulinowa. Dzisiaj też informacja Dżemi Kobranocka, no ale właśnie, panie Jarosławie, skąd dobór takich niezwykłych artystów, bo tak, no formacja Dżem, no generalnie 40-lecie istnienia tejże formacji, koncertują też pod niebem Irlandii, są znani w całej Polsce, natomiast Kobranocka na zlocie militarnym, to mnie zaskoczyło. Kto dobiera zespoły i repertuar artystyczny, panie Jarosławie?
Proszę państwa, żeby zorganizować tą imprezę, do tego potrzebny jest niesamowity nakład finansowy. Te pieniążki trzeba gdzieś zdobyć. Imprezę jako samą tworzą wolontariusze, 130 osób, którzy, jak my mówimy popularnie, za miskę zupy pracują tutaj w tych ciężkich warunkach przez tydzień, a nawet dwa tygodnie, no bo ten zlot co roku jest dłuższy, zlotowicze przyjeżdżają dużo wcześniej, ale też pieniądze pozyskane są przede wszystkim z gastronomii, handlu. No oczywiście wiadomo, gastronomia, handel łoży na to jakieś środki, muszą te środki odzyskać, muszą zarobić. I to cała część artystyczna jest skierowana właśnie dla nich. Bo wiadomo, kiedy wystąpi gwiazda, no ściągnie na pewno za sobą wielu odbiorców, nie tylko uczestników zlotu, tak jak w tym roku. Proszę Państwa, odbieram bardzo dużo telefonów, dzwonią ludzie, czy impreza jest biletowana. Mówimy, że nie. Jedzie gro ludzi na sam koncert Dżemu, którzy nie są zainteresowani zlotem, ale ja jestem przekonany, że w przyszłym roku, będąc na zlocie, bez względu, kto wystąpi na scenie, przyjadą na zlot. Także...
Pałkną bakcyla.
A takie, pałkną bakcyla. A tutaj, no mówię, zespoły są, na ile nas stać, na ile mamy środki, tak staramy się pozyskać kapelę. Grosiło u nas już wielu, wielu zacnych artystów, wiele rzeczy wspominamy piękny koncert Perfektu, na przykład, który zgromadził bardzo dużo ludzi. Zastanawiamy się tylko, czy nasza powierzchnia, czy miasto jest w stanie pomieścić tych wszystkich gości, ale wierzę w to, że naprawdę będzie się działo.
Dzisiaj za niespełna kilka minut w życiu piękne są tylko chwile, formacja Dżem i Ryszard Riedel, którego wspominamy. Mało kto pamięta, ale my pamiętamy w Radiu Wnet, że w lipcu ta smutna 25. rocznica, odkąd Ryszard Riedel odszedł od nas na drugą stronę luster. Pan Jarosław Marczyński, prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Bornego Sulinowa. Rzecz bardzo ważna, bo zastanawiamy się tutaj z moją diamentową ekipą Radia Wnet, patrząc na te piękne tereny i jeziora, i niezwykłe lasy, na zasadzie, co dzieje się, kiedy na przykład was tutaj nie ma. Czy Borne Sulinowo wykorzystane jest należycie też w czasie jesieni, zimy? No bo myślę, że tutaj bez was, bez warkotu, stukotu tych pojazdów, czołgów, gąsienic, amfibii i całego wojskowego sprzętu jest trochę pusto i cicho. Więc jak to Borne Sulinowo wygląda jesienną, zimową porą, panie Jarosławie?
No, trzeba przyznać, że po zlocie, po zakończeniu sezonów, miasto popada w taki mały letarg. No, odbywają się na pewno małe jakieś nasze kameralne imprezki, no ale nie są one w żaden sposób porównywalne no, do wydarzenia sierpniowego. Nie? Na pewno pracujemy nad tym, żeby się więcej działo. No, na pewno, jak wiadomo, są potrzebne na to środki finansowe. No, jest kłopot z ich pozyskaniem. Pomysłów jest wiele. Myślę, że jeśli znajdą się sponsorzy, znajdą się ludzie tak pozytywnie zakręceni, jak ci, którzy pracują przy organizowaniu zlotu, to stworzymy jeszcze jakieś wiele innych ciekawych imprez. Ale na jesień, zimę zapraszamy wszystkich na nasze piękne tereny, piękne lasy, piękne jeziora. Jesień, zima w Bornym Sulinowie.
I podobno jeszcze nawet Szkoci zazdroszczą tych wrzosowisk pięknych.
No na pewno. Największe wrzosowiska, proszę Państwa, w Europie. Także wrzosowiska trzeba zobaczyć. To jest coś niesamowitego.
Człowiek pełen pasji, nasz pierwszy gość, pan Jarosław Marczyński. Przy okazji, panie prezesie, podziękowania dla pana Ryszarda Barsza i Grzegorza Wagnera, którzy nami się zaopiekowali tutaj po godzinie 6. No i możemy prezesowi Skowrońskiemu donieść, to jest taki nasz, można powiedzieć, kontradmirał, że dajemy radę bez łączy elektrycznych. Prezesie, nadajemy, Lech Rustecki też podsłuchuje, twój aparat, agregat, prądotwórczy przydaje się, Lechu. Pozdrawiamy cię, bo Lech Rustecki, słuchaczki i słuchacze muszą się o tym dowiedzieć. Pielgrzymuje na Jasną Górę, no i czwartkową porą ten niezwykły, specjalny program reporterski, opowieść z pielgrzymiego szlaku. Natomiast, drogi panie Jarosławie, dziękujemy za wizytę, dziękujemy za to, że no, gościmy tutaj, bo to miejsce to wiele osób mówi tak, sztab dywizji.
Tak, tak. Od zawsze był sztab, w tym roku zmienił swój wizerunek, w poprzednich latach był to duży namiot, teraz stanęły kontenery. To jest miejsce, gdzie każdy zlotowicz musi podejść. Musi podejść, musi się zarejestrować, musi się zapoznać z regulaminem, musi uśmiechnąć się do naszych przemiłych pań, które tu obsługują, których jeszcze nie ma. Ruszamy w sobotę o godzinie 14 z rejestracją. Już, jak przed chwilą może było słychać warkot pojazdu, który przyjeżdżał, mamy część zlotowiczy, tych pierwszych, którzy zajmują sobie te wybrane miejsca, bo później jest walka o miejsce, walka o miejsce. Proszę Państwa, 14 hektarów, no ale 14 hektarów jest zapełnionych i tak jak czasami ktoś dzwoni do Bornego Sulinowa i się pyta, czy jest jakieś miejsce, czy jest jakiś kwaterunek, to ja mówię, w czasie zlotu mysia dziura jest wypełniona. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Bornego Sulinowa. Gwarantuję, że będzie mnóstwo, mnóstwo wrażeń.
Pan Jarosław Marczyński, prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Bornego Sulinowa. Panie prezesie, jeszcze jak pan będzie tutaj przechodził, gdzieś tak między godziną 10.30 a 11.00, zapraszamy na finał naszego dzisiejszego programu, bo przecież Poranek Wnet trwa, potem kwadrans po 9.00 przeistacza się w program Studio Dublin na żywo, choć z Bornego Sulinowa. Dziękuję pięknie.
Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.
I specjalnie dla pana i wszystkich zlotowiczów ta oto pieśń w roli głównej, jego wielkość, niezapomniany Ryszard Riedel, formacja Dżem i w życiu piękne są tylko... chwilę. To niezwykłe nagranie w Radiu Wnet. Poranek Wnet, panie i panowie, jest godzina 7.29 i dzisiaj 30. stacja naszej radiowej podróży, wciąż dopisywanej, dopowiadanej dla słuchaczek i słuchaczy w Krakowie. 95,2 FM, Warszawa 87,8. Przed chwilą Jarosław Marczyński, prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Bornego Sulinowa, a teraz już z nami uśmiechnięty, choć poranna pora, pan Wiesław Filosek, prezes Stowarzyszenia Lotniczego Bornego Sulinowa. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam wszystkich słuchaczy.
Bliżej mikrofonu, panie Wiesławie. I jeszcze przywitaj raz słuchaczy.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Dokładnie, uśmiechnięty pan Wiesław Filosek. No, miejsce niezwykłe. Powiem szczerze, że tak, otoczenie tych 57 jezior, wrzosowiska, których zazdroszczą na pewno Szkoci, szczególnie ci rozczytani w tych starych tragediach Szekspira, a po drugie lasy. Ale z drugiej strony to też ta niezwykła tajemniczość tego miasta, bo powiem szczerze, że kiedy powiedziałem moim znajomym, którzy trochę zajmują się odkrywaniem tajemnic, że jeden z poranków Wnet to właśnie Borne Sulinowa, to powiedzieli, ale ci zazdrościmy. Natomiast, panie Wiesławie, z perspektywy tego czasu, ile zostało w tym Bornym Sulinowie z tej zaprzeszłości? Bo tak, możemy mówić jeszcze o czasach Republiki Weimarskiej, możemy mówić o roku 1934, czyli kiedy Adolf Hitler wydał decyzję, że tutaj powstanie miasto, chociaż przychodziły pociągi. Nikt nie widział efektów tej pracy, a te pociągi przez prawie 2 lata pojawiały się i odjeżdżały puste i powstawało to podziemne miasto owiane tajemnicą. No a potem wiadomo, czas II wojny światowej, no i tak naprawdę mało kto wie, że wybuch II wojny światowej związany jest z tym miejscem, bo to główne, wielkie, potężne uderzenie w kierunku piły właśnie z Bornego Sulinowa była tutaj to miejsce bardzo ważne, nie tylko dla samego Adolfa Hitlera, ale również wszystkich dowódców. I tutaj też najprawdopodobniej, tak jak mówią przekazy historyczne, powstał plan ataku na Polskę, czyli Fallweiss, biały plan napadu na Polskę. A potem Rosjanie, Armia Radziecka, a potem rok 1992-93. Więc jak się żyje w takim miejscu, panie Wiesławie, gdzie ta historia aż po prostu, nie wiem, ścieka z powietrza, którym poranną porą się oddycha, sierpniową pełną, pełną rosy, mgieł i tego typu rzeczy? Za chwileczkę tutaj Adrian się pojawił, ponieważ tutaj cały czas działamy sobie przed zlotem. Za chwilę przymkniemy te kurtyny i jest montowany znak w tym momencie, dopuszczający do przejazdu 10 ton. Ale panie Wiesławie, powiedzmy sobie szczerze, więc jak się żyje w takim mieście, które ocieka historią? I
do Bornego trafiłem jako turysta w 95 roku, czyli już po wyjściu wojsk radzieckich, no bo takie szczególne miejsce, bardzo dużo się na temat Bornego Sulinowa mówiło w mediach, więc ponieważ mieszkałem blisko, aczkolwiek pochodzę z Kielc, mieszkałem przez chwilę z rodziną blisko, bo w Trzciance, pod Trzcianką właściwie, więc było na tyle blisko, że można sobie było tutaj wpaść i zobaczyć Borne Sulinowo. I po drugim przyjeździe moja żona i moja córka zakochała się w tym miejscu, chociaż ono wtedy było bardzo, bardzo szczególne, bo było dzikie, nieoświetlone miasto, tylko główna ulica jakoś tam bezpiecznie wyglądała, więc zamieszkaliśmy tutaj. Ja, dla mnie to głównym argumentem było to, że tu było stare poradzieckie lądowisko helikopterów, które można było przekształcić na lotnisko takie właśnie sportowe, amatorskie. Z tą nadzieją tu zostałem. No i po paru latach zabiegania, paru latach naszych działań, tu znalazłem sobie sojuszników do tego pomysłu. Był dobry klimat w nadleśnictwie. No i udało się takie lądowisko stworzyć. Pierwszą imprezę w 99 roku udało się zorganizować pierwszy zlot, taki motolotniowo-samolotowy. No i tak potem poszło, nie?
Potem tak to poszło, czyli mieszkaniec Bornego Sulinowa z przypadku No ale również nadanie płci pięknej, czyli córka i małżonka zdecydowały, że w tym urokliwym miejscu będzie można mieszkać. Natomiast niech mi pan powie, czy to tylko jak gdyby pasja lotnicza, czyli jak gdyby patrzenie, tak jak ten Ikar, z perspektywy setek metrów na powierzchnię Ziemi, czy jednak coś więcej? Bo jeżeli jest stowarzyszenie lotnicze, no to wydaje mi się, że też trzeba myśleć o tym, aby kształcić kolejne pokolenia, które nie tylko przekażą kolejnym pokoleniom tę historyczną opowieść, nie tylko o tym miejscu, ale również o naszej sztuce lotniczej, bo przecież Polacy już od czasów panów Żwirko i Wigury są słynni na całym świecie. Mamy znakomitych, wspaniałych lotników. Mamy osoby, które również latają na szybowcach, zdobywają najważniejsze puchary świata i medale. Natomiast rzecz bardzo ważna, czy tutaj oprócz pasji i stowarzyszenia dzieje się jeszcze coś, że nie wiem, można sobie skoczyć ze spadochronu?
No nie, to znaczy genezą tego, co tu powstało, był najpierw aeroklub taki obywatelski w Pińczowie. Ja tam się urodziłem w zasadzie, dopiero potem mieszkałem w Kielcach i moją pasję zmieniłem trochę w misję. Chciałem, żeby tu na tym terenie też powstały takie inicjatywy, ponieważ to były tereny dzikie, więc chciałem, miałem taki zamiar, żeby rozpowszechnić lotnictwo amatorskie, lotnictwo ultralekkie, żeby to lotnictwo w Polsce rozwijało się tak prężnie, jak na przykład w Czechach czy na Słowacji. To, że mieliśmy, bo to już jest przeszłość, mieliśmy wspaniałych pilotów, wspaniałych sportowców, no niestety należy już do, tak jak wspomniałem, do przeszłości. Polskie lotnictwo umiera, polskiego lotnictwa praktycznie nie ma. Mit, który rozpowszechniają politycy od 90 roku, że jesteśmy potęgą lotniczą, jest szkodliwy, bo oni sami w ten mit uwierzyli. A więc skoro jest tak dobrze, to nic nie trzeba robić. Polskie lotnictwo umiera, taki klub jak u nas w Borynsolinowie jest, już należy do jednych z nielicznych. Taki klub obywatelski, oddolny, bo jeszcze istnieją aerokluby, które są dotowane przez państwo, my je nazywamy aerokluby państwowe. A więc takich klubów na przykład na Zachodnie Pomorskim jak nasz jest jeszcze dwa. W Szczecinie i w Koszalinie. I one są bardzo, bardzo słabe, dlatego że nie ma żadnego wsparcia ze strony ani samorządów, ani państwa. Tak jak i nasz klub jest bardzo słaby. My po prostu opanowaliśmy sztukę przetrwania. Polskie lotnictwo w stosunku do sąsiadów, na przykład Czechów, Słowaków, czy już nie mówię o Niemcach, po prostu wypada bardzo mizernie. Nie ma produkcji, nie ma dobrych regulacji.
No ale właśnie, panie Wiesławie, bo ja często powtarzam, bo naprawdę mamy znakomitych tych pilotów. Ja śledzę, obserwuję te wszystkie zawody. Nawet ostatnio młoda dziewczyna, nie do pobicia, jeżeli chodzi o szybowce. Więc czego brakuje? Skoro to znaczy, mamy dobre kadry, skoro możemy wykształcić, wyszkolić znakomitych ludzi.
Są jeszcze resztki kadr właśnie. Warto by pomyśleć o tym, żeby ratować ten zasób, dlatego że jeżeli ta kadra zniknie, a znika pomalutku, nie będzie już w ogóle jak odbudowywać tej pięknej dziedziny. Nie, bo przecież znikają konstruktorzy. Niedawno, 2 lata temu umarł konstruktor, który zbudował piękny szybowiec Diana, który był, no niestety, był w klasie światowej. Dziś ta konstrukcja jest martwa. Nie ma jej kto rozwijać, bowiem nie ma konstruktora i takich konstruktorów wykrusza się coraz więcej.
Panie Wiesławie, to jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo pewne grono profesorskie, pewne stowarzyszenie, które chce wspierać myślą przede wszystkim naszą gospodarkę i nasz przemysł, no wpadli na pomysł na to, aby przecież wybudować już wymyślony prototyp takiego samolotu szkoleniowego. Przecież o tym samolocie mówi się od wielu, wielu lat i jak do tej pory?
Tak, i nie jak do tej pory nie powstał żaden szkoleniowy samolot. Czasy, kiedy były jeszcze duże projekty Iryda, Skorpion, samolot taki szkolnobojowy, czy Orlik, te czasy minęły. Nic się w Polsce praktycznie nie produkuje, nie tworzy i myślę, że ten projekt też upadnie. Były nawet takie projekty, na przykład Bielik, samolot budowany przez firmę prywatną, który miał wszelkie szanse na to, żeby być takim hitem eksportowym. Niestety nic w tej dziedzinie państwo nie zrobiło, projekt upadł, więc wszędzie na całym świecie lotnictwo jest wspierane przez państwo.
No tak, a co pan sądzi o tych ostatnich informacjach, o tych migach i o F-16.
Nie, to lotnictwo jest absolutnie całkiem inne niż nasze. Nie chcę w tym względzie zabierać głosu, bo nie bardzo się orientuję, ani nie chcę występować jako uniwersalny ekspert, których pojawiło się w Polsce mnóstwo.
No, ale skoro
ja się znam tylko na lotnictwie amatorskim.
Rozumiem, ale interesuje się pan, więc tak jak mówię, wypowiedź pana Wiesława Filowska też będzie ważna, bo jest pan naszym gościem, jest pan osobą, której sprawy naszego lotnictwa leżą na sercu, więc no jak to jest, że kupujemy samoloty, które już są stare, przestarzałe, zużyte. Chcemy je remontować, zamiast zainwestować coś zupełnie nowego. Ja tego nie rozumiem, jestem laikiem, przyznaję.
Natomiast... Ja uważam też, że to są błędne decyzje, ale nie będę ich komentował, bo mówię, moją dziedziną jest lotnictwo amatorskie. Lotnictwo takie, które w innych państwach rozwinęło się ponad wszelką miarę. Na przykład w Czechach jest 3000 samolotów ultralekkich, 50 zakładów produkujących ten sprzęt.
A ile mamy w Polsce?
A u nas mamy 300, z tego około 300, z tego około 200 na czeskich znakach. U nas w hangarze wszystkie stoją samoloty na czeskich znakach. Nie ma ani jednego polskiego, więc o czym my mówimy? Mało tego, to jest dziedzina, która jest jakby liderem, jeżeli chodzi o nowe technologie. To tam pojawiły się różne nowe rozwiązania, właśnie w tym lotnictwie
amatorskim. To gdzie leży problem, panie Wiesławie?
Leży w nieskutecznym państwie. Nieskutecznym państwem, bo najpierw walczyliśmy przez wiele, wiele lat o dobre przepisy. Przepisy, które by uwolniły w końcu to lotnictwo. Uwolnienie polegałoby na tym, że wzorem wszystkich państw zachodnich lotnictwo amatorskie powinno być nadzorowane przez organizacje społeczne, bo tylko społeczeństwo, sami lotnicy wiedzą, co trzeba, żeby było dobrze. Tak jest w całej Unii Europejskiej. O, tam z nielicznymi wyjątkami, no i dla takich wyjątków należy Polska. Polski Urząd Państwowy nadzoruje wszystkie dziedziny lotnicze, no i z takim skutkiem, że wszystkie poumierały. Więc chcieliśmy, walczyliśmy o to, żebyśmy taka organizacja jak nasza przejęła nadzór nad lotnictwem amatorskim, jakaś organizacja społeczna, bo my reprezentujemy nie tylko klub w Borynsulinowie, ale cały Aeroklub RP. To jest taki aeroklub oddolny, który pojawił się jako ruch 9 lat temu. Do nas należy 20 istniejących klubików, takich jak nasz. No i chcieliśmy po prostu ten nadzór pełnić. Tak na wzór jak Czesi, Słowacy, Niemcy. Do tego nie doszło. Następnym ruchem obecnej ekipy rządzącej było wprowadzenie przepisów bardzo kontrowersyjnych. Przepisów, które nas wykluczają z rodziny europejskiej. To jest rozporządzenie 1040-1041 wzorowane na przepisach angielskich. Przepisach państwa, które wychodzi z Unii. Przepisy te nigdy nie zostaną zaakceptowane, nigdy nie będą uznane przez sąsiadów. Będziemy wykluczeni. Nawet jeżeli ktoś się pojawi z inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w produkcję, powiedzmy, sprzętu lotniczego, bo na razie takiej produkcji w Polsce nie ma, za jednym wyjątkiem. Jest taki mały zakład w Krośnie, nazywa się Kolot, no i oni tam jeszcze jakoś trwają, wiszą na włosku i jakoś tam trwają. Więc jeżeli ktoś by chciał zainwestować, to nie zainwestuje w sprzęt, którego nikt nie kupi. Żadne państwo europejskie nie kupi.
Pan Wiesław Filosek, prezes Stowarzyszenia Lotniczego Bornego Sulinowa, był moim państwa gościem. Panie Wiesławie, będziemy zadawać te pytania i będziemy pytać w Warszawie o to, o czym dzisiaj, rozmawialiśmy dzisiaj, bo my wędrując po całym kraju jesteśmy dla was i my Polskę opisujemy. Właśnie z takich naszych rozmów.
Naszą sprawą próbowaliśmy zainteresować wszystkich parlamentarzystów z okolicy, panią posłankę Golińską, pana Zarębę ze Szczecina, pana posła Hoca, oczywiście eurodeputowanego, nie tylko z tego okręgu, ale...
Bliżej mikrofonu troszeczkę.
Ale też z innych części Polski.
Z jakim efektem?
Z żadnym efektem. W końcu zwróciliśmy się do tak zwanej miękkiej opozycji, czyli do Kukiz 15, i tam zostaliśmy wysłuchani. Tam między innymi pan Tyszka, pan marszałek Tyszka wystosował interpelację w naszej sprawie. Teraz pojawiła się interpelacja na odpowiedź na tamtą interpelację, bo odpowiedź była niezadowalająca. No więc opozycja próbuje coś zrobić, a rządzący nie robią nic.
To my będziemy pytać rządzących o to, co można zrobić dobrego, gdy mowa o polskim lotnictwie i dlaczego jeszcze do tej pory tych prostych rozwiązań, jak powiedział pan Wiesław Filosek, prezes Stowarzyszenia Lotniczego Bornego Sulinowa, nie udało się zrobić. Dziękuję za udział w programie.
Ja również dziękuję.
Panie i panowie, jest 7:44, Kobranocka Muzycznia, zaraz kolejny gość.